Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, spotykamy się w kolejnej audycji Gość dnia Radia Rodzina. Cieszy mnie to, że dziś z moim i Państwa gościem postaramy się odkłamać obraz tego dnia, który dziś przeżywamy. Mowa tutaj o Blue Monday, niebieskim poniedziałku, mówiąc po polsku, czyli może nie będę zdradzała, czym jest ten Blue Monday. Pozwolę na to mojej rozmówczyni, a jest nią Paula Karbowska, Life Coach. Witamy cię serdecznie.
Witam wszystkich, bardzo ciepło.
Przechodząc do tego, co już zdążyłam nakreślić, do tematu naszej rozmowy. Czym jest Blue Monday?
Blue Monday jest dniem, który jest uważany za najbardziej depresyjny w roku. Nawiążę do historii, jak ten dzień w ogóle się pojawił, bo to nie jest tak, że od zawsze Blue Monday funkcjonował w świadomości ludzi. Twórcą tego dnia jest brytyjski psycholog Cliff Arnall, który w 2004 roku rzekomo wymyślił taki wzór na obliczenie najbardziej depresyjnego dnia w roku. I on wziął pod uwagę kilka czynników, takich jak długość dnia, pogoda, ilość słońca, które przez to mamy, też długość, ten odcinek czasu, który upłynął od świąt Bożego Narodzenia, czy też od 1 stycznia, kiedy to sobie robimy postanowienia noworoczne, jeszcze kilka innych czynników i uwzględniając te czynniki, stworzył wzór, dzięki któremu wyliczył, że ten najbardziej depresyjny dzień w roku wypada w trzeci poniedziałek stycznia. Ale jak przyznaje sam twórca, zrobił to na prośbę biura podróży, które tak naprawdę zwróciło się do niego z tą prośbą, żeby próbował określić, jaki dzień będzie najlepszym dniem, by zaproponować ludziom kupno wycieczki na wakacje. Więc tak naprawdę cel był typowo marketingowy. Tak na dobrą sprawę ten Blue Monday nie ma żadnych naukowych podstaw. Jest pseudonaukowym wymysłem. Może jeszcze powiem, dlaczego blue, w ogóle dlaczego Blue Monday. Dlatego, że ten słowo blue tutaj akurat w tym znaczeniu tłumaczymy to bardziej nie jako niebieski, tylko bardziej przytłoczony, przygnębiający. No i ten Cliff Arnall wziął pod uwagę, że ten trzeci poniedziałek miesiąca stycznia to jest taki czas, kiedy mamy bardzo krótkie dni, mamy bardzo mało słońca i to jest jakoś mocno wpływa na nasze samopoczucie. To też jest taki czas, kiedy zderzamy się z taką rzeczywistością, że okazuje się, że postanowienia noworoczne, które podjęliśmy, bardzo często już nam nie wychodzą. Już bardzo mocno opada nasza motywacja. Konfrontujemy się z tym, że nie dotrzymaliśmy ich, więc to też nas wprowadza w taki stan przygnębienia. No i także to taki moment, kiedy stan naszego konta zaczyna topnieć, bo się mierzymy z taką sytuacją, że niektórzy muszą spłacać jakieś zadłużenia zaciągnięte z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Co ciekawe, sam twórca tej teorii z Blue Monday obalił mit tego depresyjnego poniedziałku. Już w 2018 roku oficjalnie się wypowiedział, że to nie ma naukowych podstaw. Też myślę, że chodziło o to, że on zauważył pewne zagrożenie, które wynika z tego, że my zaczęliśmy przez to, skoro uważamy, że poniedziałek jest najbardziej, Blue Monday jest najbardziej depresyjnym poniedziałkiem, trochę z taką lekkością, czy nawet lekceważeniem zaczęliśmy podchodzić do tematu depresji. Tłumaczyć to, jakby ten stan depresyjny zależał tylko od zewnętrznych okoliczności, co nie jest prawdą, bo depresja jest czymś bardzo tutaj głębokim i ma wiele innych czynników, o wiele głębszych, które ją wywołują. Mit najbardziej depresyjnego dnia w roku jest dalej wykorzystywany, pomimo że oficjalnie został obalony przez samego stwórcę, dlatego że on wciąż jest potrzebny w celach marketingowych, dlatego że mnóstwo firm w ten Blue Monday stosuje taki trik sprzedażowy, że skoro jest taki trudny dzień, najbardziej depresyjny, to kup sobie coś i to poprawi twój nastrój. Taki najbardziej prosty chwyt reklamowy. Dlatego to wciąż niestety funkcjonuje w naszej świadomości i mówi się nadal o tym najbardziej depresyjnym dniu w roku.
To też pokazuje nam właśnie oprócz tego, że zagrożenie, jakim jest może normalizowanie depresji to jeszcze sam fakt tego, jak my jako ludzie ulegamy teoriom, które często nawet nie są potwierdzone w sposób naukowy, racjonalny, bo przecież ile się słyszy takich słów, że Blue Monday, no to przetrwać ten okres do Blue Monday, a później to już będzie z górki. Że człowiek nawet nastawiając się na to, że jest przed nim Blue Monday, już z góry zakłada, że ten czas oczekiwania na ten dzień będzie trudny, kumulacja będzie w Blue Monday, w tym roku właśnie to 20 stycznia, no a później już zacznie się samo układać. No widzimy, słyszymy, że nie do końca ma to swoje uzasadnienie, więc czemu w ogóle ulegamy tej teorii? Jakie mechanizmy tu działają?
Myślę, że przede wszystkim tutaj działa ogromna siła mediów. Dziś wszędzie będziemy słyszeć o tym, że jest Blue Monday. Otworzymy internet i wciąż będą wyskakiwały jakieś powiadomienia czy informacje z tym związane. I to troszkę działa tak, że jeśli cały świat o tym trąbi, a my jesteśmy otoczeni mediami, to siłą rzeczy to ma ogromny wpływ na nas. I niestety też mamy taką tendencję, że nie sprawdzamy źródła danej informacji. Po prostu jeśli coś słyszymy w mediach, to przyjmujemy to niejako za pewnik, a nie drążymy, z czego coś wynika, na ile to jest wiarygodne, na ile w ogóle źródła są wiarygodne danej informacji. Dlatego bardzo łatwo się łapiemy na to, że jeśli gdzieś o czymś czytamy, słyszymy, to bardzo mocno na nas oddziałuje. I tutaj drugi mechanizm, jaki działa, to też siła perswazji, bo przecież jeśli wszyscy naokoło i wszystko naokoło nam mówi, że to jest najbardziej depresyjny dzień w roku, no to musi tak być. I tak na dobrą sprawę zaczynamy funkcjonować w ten sposób, że ta informacja tak mocno jest w naszej podświadomości, że zaczynamy niejako wychwytywać takie potwierdzenie z otoczenia na to, że to jest najbardziej depresyjny dzień w roku. Czyli na przykład zaczynamy zauważać, faktycznie ciężko dzisiaj mi było wstać. Albo faktycznie dzisiaj jestem jakiś przygnębiony, mam gorszy dzień. Faktycznie dzisiaj ludzie są jacyś tacy bardziej smutni. I w ten sposób funkcjonujemy. Działa taki mechanizm, że to, o czym myślimy, zaczynamy wychwytywać z otoczenia, a przecież to może się dziać w każdy inny dzień. Ja tak na dobrą sprawę też przez to, że trochę programujemy swój mózg na wychwytywanie tych pseudofaktów, na potwierdzenie tego, jak myślimy, to zupełnie nie zauważamy tych rzeczywistości, które mogłyby zaprzeczyć. Czyli nie zauważamy, że mnóstwo ludzi wokół jednak chodzi uśmiechniętych i zadowolonych i że w tym dniu wydarzyło się dużo rzeczy, które poprawiły mój nastrój, sprawiają, że jestem uśmiechnięta. Moim zdaniem tutaj bardzo kluczowe jest nasze nastawienie i to, jakie myśli wybieramy. Bo tak jak powiedziałam, możemy sobie naprawdę zaprogramować nasz mózg, powtarzając taką mantrę. Dziś jest najbardziej depresyjny dzień w roku i wszystko wokół będzie nam to potwierdzało. A przecież, jeśli dziś obudzę się z myślą, to będzie jeden z najlepszych dni w tym roku, to jestem przekonana, że tak będzie. Bo myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nasz nastrój to jest wynik tego, co ja wybieram. Jeśli ja wybiorę dzisiaj mieć dobry dzień, to jest bardzo duża szansa, że on po prostu takim będzie.
To też trochę działa jako samospełniająca się przepowiednia, tak sobie myślę. Tyle się mówi o tym pozytywnym nastawieniu i to może wydawać się takie banalne, że wstanę z łóżka i zamiast myśleć, o matko, nie wyspałem się, pomyśleć, okej, nie wyspałam się, ale to będzie dobry dzień. I starać się robić wszystko, by ten dzień naprawdę był dobry, mimo tego, że wielokrotnie może się walić, palić nam grunt pod nogami. Bo to też tak bywa, że są dni, gdzie zwyczajnie nam się coś nie udaje, ale to też jest olbrzymia trudność i też myślę, że potrzeba takiej umiejętności, żeby w tych trudniejszych momentach dostrzegać też szansę na lepszą przyszłość, czy na to, że jednak jedno niefortunne zdarzenie nie przekreśla tego, że dzień w dalszym ciągu może być dobry. I tak też sobie myślę, bo bardzo często pojawia się u progu nowego roku, który teraz mamy, takie motto: nowy rok, nowa ja. Co zrobić, by osiągnąć w tym obrębie sukces? Bo myślę, że to, o czym przed chwilą wspomniałam, bardzo mocno łączy się z tym, o co teraz pytam.
To ja może jeszcze nawiążę do tego podejścia, bo rzeczywiście czasami może być tak, że coś nam się nie uda. Przecież to nie jest tak, że nasze życie to jest pasmo samych sukcesów. Ale myślę, że tutaj znów kwestia nastawienia i tego, jak dbam o to, co myślę. Bo każda porażka czy jakieś niepowodzenie może być dla mnie bardzo cenną lekcją. I ważne jest w sytuacji, kiedy coś mi się nie uda, myślę, że tutaj największa walka się toczy w naszych głowach, jak ja podchodzę do tego, bo mogę sobie powtarzać, jestem jakoś niedojdą, nic mi nie wychodzi, trudno mi osiągnąć sukces, czy trudno mi jakiś cel osiągnąć. I to będzie nakręcało też później moje emocje, wprowadzało mnie w bardzo kiepski stan, ale też to ma wpływ ogromny na to, jakie ja później działania podejmę, a wręcz może sprawić, że wielu działań nie podejmę pod wpływem takich myśli i emocji. Natomiast jeśli do sytuacji, która zakończyła się niepowodzeniem, czy potoczyła się nie tak, jak sobie planowaliśmy, podejdę w taki sposób, czego mogę się z tego nauczyć, co to mówi o mnie, jakie wnioski mogę wyciągnąć na przyszłość, to może być jedna z najcenniejszych lekcji. I prawdą jest, że my najlepiej uczymy się na własnych błędach, bo wtedy już wiemy, jakich na pewno nie popełniać. I z takich trudnych sytuacji możemy wyciągnąć wnioski i nawet być silniejsi po takim trudniejszym doświadczeniu i też po prostu zdobyć większą samoświadomość. Więc zachęcam do tego, żeby na jakieś niepowodzenia, trudniejsze sytuacje patrzeć też z takim, nawet powiedziałabym, zaciekawieniem, o czym to mi mówi. Czego mogę się z tego nauczyć, jak zrobić inaczej. To też może być taki bodziec do po prostu twórczego myślenia, czy to twórczego podejścia do danej sytuacji.
Żeby szukać też we własnych zasobach odpowiedzi na te trudności. Myślę, że to też jest taka wskazówka.
Tak, bo kiedy sobie zadam pytanie, jak mogłam to zrobić inaczej, to jeśli w szczerości szukam odpowiedzi, to mogę popatrzeć, co jest moją mocną stroną. Jak mogłabym wykorzystać tę mocną stronę w danej sytuacji, jakby gdzie moja uwaga się przekierowała wtedy, że jakieś niepowodzenie nastąpiło. Nawet wychwycić, co tu się zadziało, nie? Jaki jest mój słaby punkt, ale nie po to, żeby siebie oskarżać, tylko po to, żeby się tym słabym moim punktem zaopiekować i nawet spróbować go jakoś na tyle przerobić w sobie, żeby on mógł się stać moim zasobem.
Tak, też zmiana, myślę, że towarzyszy wszystkim ludziom w przeciągu życia, bo każdy dzień też jest szansą na to, by coś zmienić. Czasami te zmiany też nie zawsze są zależne od nas, bo wiele się dookoła nas zmienia. Także i tych przestrzeni, tych spraw, które są gdzieś poza nami. Nie na wszystko mamy wpływ, ale to też potrzeba takiej mądrości, żeby rozpoznać, na co mam wpływ, na co tego wpływu nie mam. Ale właśnie, bo mówimy o tych zmianach, o tym, że też czasami mamy sami taką potrzebę, żeby coś w swoim życiu zmienić, żeby coś poprawić, coś nam nie wychodzi, chcemy coś z tym zrobić. Nie zawsze potrafimy znaleźć odpowiedź na to, co jest nie tak, co mogę zrobić, więc jak planować zmiany, by były one efektywne?
Odpowiem na to pytanie jeszcze zahaczając na poprzednie, na które tak naprawdę nie odpowiedziałam, czyli nowy rok, nowa ja, jak tutaj osiągnąć w tym sukces. Ja przede wszystkim uważam, że takie hasło nowy rok, nowa ja jest olbrzymią pułapką, dlatego że kiedy my sobie coś takiego stawiamy za cel, to podnosimy sobie bardzo wysoką poprzeczkę, stawiamy sobie zbyt wysokie wymagania, czy za dużo tych wymagań i tak naprawdę to na starcie jest skazane na porażkę, bo nie jesteśmy w stanie wprowadzić wielu zmian naraz, bo myślę sobie, co znaczy nowa ja? To znaczy, że ja powinnam wszystko w sobie zmienić, żeby było wszystko nowe. Pytanie, czy w ogóle my potrzebujemy nowego siebie? Tutaj jest ta pułapka, bo czasami wystarczy naprawdę wprowadzić bardzo drobne zmiany, żeby widzieć ich efekt w swoim życiu. I to jest o wiele skuteczniejsze i też nie wprowadza nas w taką frustrację, jak takie podążanie za tym hasłem nowy rok, nowa ja. Dlatego ja jestem zwolennikiem tego, żeby wprowadzać, jeśli już ktoś ma taką olbrzymią potrzebę, żeby w nowym roku wprowadzać jakieś zmiany, choć ja uważam, że każdy moment jest dobry na zmiany, to nie musi być jakaś szczególna data. Uważam, że dzisiaj jest najlepszym dniem na zmiany, każdy dzisiaj, ale lepiej podjąć czy postawić sobie za cel jakąś jedną, góra dwie zmiany i konsekwentnie doprowadzić je do końca, niż spróbować wprowadzić zmiany w każdym obszarze życia i żadnego procesu nie zakończyć powodzeniem. A co do planowania zmian, żeby były skuteczne, to dodałabym coś takiego, że taką złotą zasadę, czyli metodę małych kroków i konsekwencje. Jak to rozumieć? To znaczy, żeby większy cel, jeden duży cel, jaki mamy, rozłożyć na małe cele, czyli na krótkie odcinki. Dlatego, że też osiągając te poszczególne małe cele, łatwiej podtrzymamy swój poziom motywacji, bo będziemy zauważać te małe sukcesy na drodze do tego dużego celu i to będzie nas jakby też dopingowało do tego, żeby dalej iść tą ścieżką. Poza tym też jest tak, że bywa, że wprowadzenie jednej zmiany w jakimś obszarze generuje czy pociąga za sobą zmiany w innych obszarach naszego życia. Bo na przykład, jeśli zacznę pracować nad tym, że chcę skuteczniej odpoczywać, to taka zmiana w moim życiu wprowadzi zmianę, polepszenie na przykład moich relacji z bliskimi mi osobami. To też wpłynie na efektywność w mojej pracy, też poprawi mój stan zdrowia. Albo na przykład, jeśli chcę podjąć się takiej kwestii jak poprawa relacji z ludźmi, czy to tymi, z którymi żyję najbliżej, to też zacznie wpływać na to, że na przykład będę mieć zupełnie inne podejście do życia zawodowego, będę inaczej wybierać to, jak spędzam czas wolny. Czyli to naprawdę jest bardzo połączone. Jedna dobrze przeprowadzona zmiana w naszym życiu zwykle ciągnie za sobą szereg dobrych zmian. To, co jeszcze chciałabym wspomnieć na pewno przy planowaniu zmian, to żebyśmy się nastawili, czy byli przygotowani na pewien dyskomfort, który zawsze się pojawi, dlatego że my z natury nie lubimy zmian. To jest dla nas coś nowego, coś wymagającego i większość ludzi ma pewien opór przed zmianą, dlatego że nasz mózg nie lubi zmian. My czasami działamy, jakbyśmy byli zaprogramowani. Nasz mózg lubi wybierać stare, utarte ścieżki, bo jest mu wygodniej, bo to nie wymaga żadnego wysiłku. A kiedy wprowadzamy zmianę, to jest jakiś wysiłek, dlatego nasz mózg będzie oporował, nie? I mówił, wybierz to stare, to co znasz, to co jest znajome, to co już jest bezpieczne. Bo zmiana paradoksalnie może tutaj wprowadzać pewien stan takiego niepokoju, czy nawet zagrożenia. I warto o tym wiedzieć, dlatego że wiele ludzi w tym momencie, kiedy się pojawia ten opór czy dyskomfort, po prostu się poddaje, a to jest naturalny element w całym procesie zmiany. A kiedy jesteśmy na to przygotowani, to już wiemy, że tak będzie i wiemy, że to jest też, myślę, że kluczowy moment, żeby się nie poddać w takiej sytuacji. Bardzo ważne jest, że kiedy planujemy zmianę, to ważne jest, żebyśmy bardzo konkretnie ustalili sobie cel i też określili, jak bardzo on jest dla mnie ważny, bo inną motywację będziemy mieli co do celu, który określimy, że jest naprawdę dla mnie istotny, a inną, jeśli powiemy, że no, to by mogło się zmienić, ale niekoniecznie. Wtedy zupełnie inaczej się angażujemy też w ten proces zmiany. Tutaj też może pomóc to, kiedy na ten cel, który sobie wyznaczyliśmy, spojrzymy z perspektywy też tożsamości, a nie tylko korzyści, jakie możemy osiągnąć, co ja przez to rozumiem. To znaczy, że żeby zapytać siebie, kim będę, jeśli dokona się ta zmiana, której chcę, że nie tylko co ja zyskam, tylko kim się stanę, jak to wpłynie na mnie jako osobę. I bardzo istotnym też jest, tutaj już nieraz padało słowo motywacja, ale rzeczywiście bardzo istotnym jest, żeby znaleźć sposoby, które będą podtrzymywały naszą motywację, bo ta motywacja jest niejako takim paliwem do zmiany. I czasem dobrym sposobem jest po prostu podzielenie się z kimś tym, że chcemy dokonać jakiejś zmiany, mamy jakiś cel i to wielu osobom pomaga, dlatego że ta osoba, która już wie, że my nad czymś pracujemy, chcemy coś osiągnąć, po pierwsze może nas dopingować, a po drugie, jeśli tej osobie na to pozwolimy, może troszeczkę nas rozliczać z tego, jak nam idzie, czyli kiedy my zaczniemy się poddawać czy wycofywać, no to właśnie, będziemy mieli tutaj takiego motywatora, który będzie gdzieś nas tam do przodu dopingował. No i tutaj według mnie nieodzownym narzędziem w dokonywaniu zmian jest coaching, bo coach jest właśnie kimś takim, kto będzie stał obok, będzie nam towarzyszył w tym procesie zmiany, będzie wiedział, jak podtrzymywać naszą motywację, też pomagał nam zmieniać czasem plan działania, bo rzeczywistość może się różnie układać. Zmiany, które chcemy wprowadzać w życie, kiedy są wsparte procesem coachingowym, są kilkakrotnie bardziej skuteczne niż takie zmiany, które podejmujemy po prostu sami, bez żadnego wsparcia.
Ja też pozwolę sobie na taką refleksję może, że wielokrotnie też do podjęcia zmiany trzeba dojrzeć. Czy może wielu z nas, może lepiej tak to powiedzieć, ma świadomość tego, że może to życie, które przeżywamy, nie daje żadnej satysfakcji albo nie daje tyle satysfakcji, ile byśmy od niego oczekiwali. Często wiemy, co trzeba zmienić, co trzeba zrobić, żeby było inaczej. No ale właśnie, jest ta blokada, która nie pozwala nam zrobić kroku naprzód. I tutaj wspomnę, nawiążę do tego, o czym powiedziałaś, że coaching jest chyba taką wskazówką czy dobrym drogowskazem, bo często doświadczamy tego, że kiedy zaprosimy chociażby jeszcze jedną osobę do chociażby nawet tylko myśli o tym, że chce coś zmienić. Na przykład, taki może banalny przykład, ale kiedy chcę popracować nad swoją kondycją, zaczynam chodzić na przykład na fitness, idę sama, pomyślę rano, nie chce mi się i odpuszczę. Ale jeżeli idę tam z koleżanką, która też jest nastawiona na to, że idziemy na fitness, i ja powiem, nie chce mi się, ona, weź, nie gadaj, chodź, spakuj się, idziemy, bo już byłyśmy umówione, no to z automatu ta osoba nas pociągnie do tego, że my to zrobimy. Więc w momencie, kiedy my jeszcze budujemy może swoją motywację, czy takie zaplecze, żeby sobie radzić z takimi kryzysami właśnie na tej drodze zmiany, warto mieć taką osobę, która będzie takim motywatorem, czy będzie dopingowała, czy właśnie chociażby będzie nas rozliczała z tego, co my zdążyliśmy zrobić. Żeby to nie było tylko narzekanie, że a, bo to jest za trudne, albo nic się nie zmieniło, tylko żeby konsekwentnie do tego podejść. Że nie zmieniło się, no bo ja też za dużo siły, energii w to nie włożyłam. Że ja tylko mówię, że chcę coś zmienić, ale niekoniecznie to się dzieje, więc tylko zatrzymujemy się na tym, żeby sobie pogadać, powyrzucać z siebie swoje żale, ale niekoniecznie to ma jakieś takie namacalne przełożenie na to nasze życie. I tak sobie myślę, że te gorsze dni zdarzają się każdemu, nie tylko na początku nowego roku, nie tylko podczas Blue Monday, czy też innych poniedziałków, które uchodzą za najtrudniejsze dni w przeciągu całego tygodnia. No i właśnie, jak sobie radzić z takimi kryzysami?
Szczęśliwi ci, którzy lubią poniedziałki.
To na pewno.
Ja zaczęłabym od tego, żeby nauczyć się słuchać swojego ciała. Dlatego, że nasze ciało naprawdę jest mądre i my jesteśmy połączonymi naczyniami, nie? Czyli ciało, duch, psychika. I nasze ciało wysyła nam bardzo ważne komunikaty na temat naszej kondycji. Czasami bywa tak, że naprawdę nasz zły nastrój, gorszy dzień wynika z tego, że zaniedbaliśmy potrzeby naszego ciała. I ja jestem przekonana, że zatroszczenie się o tak podstawowe rzeczy jak dobry sen, zdrowe odżywianie i ruch sprawia, że to prawdopodobieństwo pojawiania się u nas gorszych dni naprawdę o wiele spada. Oczywiście to nie załatwi wszystkich problemów, ale naprawdę kiedy jesteśmy zaopiekowani, zatroszczymy się o taki nasz fizyczny dobrostan, to bardzo mocno wpływa na naszą psychikę, na nasze podejście do życia. Zresztą każdy z nas czuje, że właśnie kiedy wstaje z łóżka rano niewyspany, to podejście do wyzwań, które tego dnia są, już jest trudniejsze, nie? Że pewne zadania urastają do okrutnych rozmiarów, a kiedy stajemy wypoczęci, wyspani, to z większą energią podchodzimy do tego, co przed nami. Także na pewno bym tutaj podpowiedziała, by zaopiekować te trzy przestrzenie, czyli dobrze się wysypiać, zadbać o to, co jemy i zadbać o ruch, bo gdzie ruch, tam energia i można by powiedzieć, że bez ruchu jest brakiem energii. Nie? My musimy tą energię w sobie wyprodukować, uruchamiając siebie, a nie czekać w bezruchu, aż ona się sama pojawi, bo to tak nie działa. No i jak każdy pewnie wie, ruch produkuje endorfiny i dopaminę, które wpływają bardzo dobrze na nasze samopoczucie. Myślę, że w temacie tych gorszych dni ja bym proponowała, żeby troszkę czasu poświęcić na taką diagnostykę. To znaczy, jeśli zauważam u siebie, że gdzieś mam gorszy dzień, jakiś obniżony nastrój, to dobrze jest dotrzeć do przyczyny, bo wtedy możemy skuteczniej zareagować. Nie? To tak jak z bólem głowy. Nie zawsze zadziała tabletka na ból głowy, bo jeśli na przykład ten ból głowy jest spowodowany jakimś dużym stresem, który przeżyliśmy, albo na przykład właśnie niedospaniem, no to wzięcie tabletki nie załatwi problemu. Tu trzeba jakoś inaczej zareagować, nie wiem, jakieś techniki relaksacyjne zastosować, czy krótką drzemkę. I dlatego jeśli poświęcimy tą chwilę czasu, to nie musi być nie wiadomo jak długi okres czasu, żeby zatrzymać się przy sobie i być tak bliżej siebie i zapytać się, o co chodzi tak naprawdę, co jest przyczyną tego obniżonego nastroju, to możemy skuteczniej sobie pomóc w tym dniu, żeby ten nastrój podnieść. I warto sobie zadawać takie pytania, na przykład, co ja dzisiaj czuję? Ponazywać emocje, bo każda emocja przychodzi z jakąś informacją. Ten mój obniżony nastrój to jest co? Smutek, rozdrażnienie, przytłoczenie, czy cokolwiek innego. I posłuchać trochę tego, co ta emocja mi mówi. Może też tak być, że ten obniżony nastrój to jest taki sygnał, pewne jakieś takie wołanie o zmianę. I może się okazać, że na przykład tkwisz w czymś, co ci szkodzi. Mogą to być złe nawyki, może to być zła relacja albo praca nie taka. Więc ten obniżony nastrój naprawdę może być spowodowany różnymi, bardzo, bardzo różnymi czynnikami. Dlatego warto się skomunikować ze sobą, żeby uzyskać tą informację od siebie, o co tutaj tak naprawdę chodzi. I wtedy możemy podjąć pewne działania, które... Jeśli dopasujemy rozwiązanie do problemu, to mamy większą pewność, że będzie skutecznie. Ja bym tutaj podpowiedziała, żeby w takich gorszych dniach szukać wsparcia w dobrych relacjach. To na pewno jest bardzo pomocne. I generalnie zadbać o takie wspierające treści, które do nas płyną. I nie chodzi mi tutaj tylko o to, że miałaby to być na przykład muzyka, którą lubimy, owszem, ale te wspierające treści to jest to wszystko, co nas otacza, bo przecież do nas mówi to miejsce, w jakim jesteśmy, nasze otoczenie, nawet nasz ubiór jest jakąś treścią. No i też ludzie, którymi się otaczamy jak najbardziej, więc dobrze zadbać o to wspierające otoczenie i też uczyć się takiej uważności na siebie, czyli próbować siebie pytać i znajdować odpowiedzi, co poprawia mi nastrój, co sprawia mi przyjemność, czy ja w ogóle umiem czerpać przyjemność z różnych rzeczy, a jeśli nie umiem, to dlaczego, co mogę zrobić, żeby to zmienić. Też myślę, że kolejna taka wskazówka to w sytuacjach, kiedy mamy gorszy dzień, spróbować uruchomić w sobie taką umiejętność doceniania i wdzięczności. To troszeczkę mi się to kojarzy, bo wiem, że może wielu słuchaczy teraz pomyśli, ale jak mam doceniać i być wdzięczna, kiedy dzisiaj taki dzień, że wszystko mi się sypie. A mi się to od razu kojarzy z tą zasadą, którą wprowadził święty Ignacy, agere contra, czyli działać przeciwko. On to tłumaczył oczywiście w kontekście pokusy, która przychodzi. Że jeśli kusi nas do czegoś, to nasze działanie powinno być odwrotne, przeciwne temu. I to trochę może tak działać, że nawet jeśli ci się nie chce dziękować, jeśli nie masz ochoty doceniać tego, co masz, ile masz, bo po prostu wiele rzeczy cię dzisiaj wyprowadza z równowagi, to właśnie tym bardziej dobrze zatrzymać się i jednak sobie uświadomić, jak wiele mam, za co mogę być wdzięczna, za najmniejsze nawet rzeczy, bo wtedy też przekierowujemy naszą uwagę, nasze myśli i pojawiają się inne emocje, kiedy próbujemy dziękować i być po prostu wdzięcznym. No i znów tutaj wraca kwestia wyboru, że tak na dobrą sprawę każdego dnia to ja wybieram, jaki mam nastrój, to ja wybieram myśli, które będą mi towarzyszyły tego dnia. I to jest bardzo ważne, żeby mieć dobry kontakt ze sobą, żeby umieć w ogóle wychwytywać te myśli, które mi towarzyszą. I kiedy zauważam, że pojawiają się takie, które mnie ściągają w dół, jeśli chodzi o nastrój, to umieć to zatrzymać i powiedzieć sobie, okej, wybieram myśleć inaczej i za tym po prostu pójść. Bo tak jak już wspomniałam, za myślami idą nasze emocje, a emocje powodują pewne nasze działania i to się przekłada na całe funkcjonowanie danego dnia.
To jest bardzo trudne, ale myślę, że też bardzo otwierające przy okazji i zdecydowanie ten trud jest warty podjęcia, bo może bardzo dużo przestrzeni w naszym życiu otworzyć, może je uzdrowić, a wielu z nas o tym na pewno marzy, żeby też nauczyć się doceniać, bo to nie zawsze jest proste. Ale na pewno warto jest nad tym pracować i tego się uczyć, bo przecież nikt nam tego nie zabroni. Nie ma żadnego terminu ważności ani deadline'u, tylko możemy próbować każdego dnia. Nawet jeżeli są trudności, to i tak próbować. I na sam koniec chciałabym zapytać, bo już wiele też zostało wypowiedziane, ale czy chciałabyś zostawić naszym słuchaczom jakąś myśl, która pomoże im przejść przez ten 2025 rok?
Mam kilka myśli, ale pierwsza, jaką chciałabym zostawić, to nie odkładaj życia na później. Myślę, że to jest ważne podejście nie tylko do tego nowego roku, ale mieć taką świadomość kruchości naszego życia, bo czasami ważne rzeczy odkładamy na później, a nie wiemy, czy w ogóle to później nastąpi. I tutaj może być takie pomocne pytanie, jak przeżyłbyś ten rok, gdyby się okazało, że to jest ostatni rok twojego życia. I nie zadaj tylko pytania po to, żeby budzić jakiś lęk, ale raczej, żeby nas obudzić do życia, żeby obudzić nasze pragnienia, obudzić nasze marzenia, bo często gdzieś je zakopujemy i właśnie odkładamy na później, a czas nam przecieka jak przez palce. I myślę, że warto dla tych wszystkich, którzy jeszcze sobie robią jakieś plany na ten 2025 rok, też podpowiedzieć, żeby zweryfikowali swoje priorytety, bo może się okazać, że trzeba zrobić aktualizację. Czyli dobrze zadać sobie pytanie, co jest dla mnie najważniejsze i według tego planować różne rzeczy. Nie odkładajmy życia na później.
I za tę rozmowę, myślę, że bardzo wartościową, nie tylko w kontekście przeżywanego Blue Monday, żeby go odkłamać, ale także i z myślą o tym, że w dalszym ciągu możemy powiedzieć, że to początek nowego roku i wiele nowych perspektyw jest przed nami, wiele szans na to, żeby coś zmienić. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za to, że zechciałaś się z nami podzielić tymi swoimi refleksjami na temat tego, jak efektywnie podejmować zmiany i jak funkcjonować, żeby każdy dzień mógł stawać się dla nas szansą na nowe, lepsze życie. Nawet nie mówiąc właśnie tak w 100% fundamentalnie zmieniać siebie, typu nowy rok, nowa ja, tylko żeby wprowadzać, zaczynać od tych drobnych zmian, bo one dają nam większą gwarancję na to, że ten sukces uda nam się osiągnąć. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była Paula Karbowska, Life Coach. Bardzo dziękuję raz jeszcze za tę rozmowę.
Również dziękuję. To była dla mnie ogromna przyjemność móc się podzielić swoimi przemyśleniami i trzymam kciuki za wszystkich, którzy podejmują zmiany i życzę entuzjazmu i radości na ten czas właśnie zmieniania siebie, polepszania jakości swojego życia.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.